Daniel Sawicki, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj pan Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Zielona Góra. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
Od poniedziałku klasy 1-3 mają wrócić już na naukę, do nauki stacjonarnej. Pan co prawda nie uczy w tych klasach, bo w liceum, ale widać, że w kolejnych tygodniach możemy wrócić do normalności. W pozostałych klasach tęsknią już państwo za tym powrotem do nauki stacjonarnej i czy to już ten czas jest, żeby rzeczywiście rozważać powrót?
Ja mogę mówić za siebie. Ja oczywiście tęsknię do nauki w rzeczywistym wymiarze, dlatego że nauka online, zdalna, no ma swoje konsekwencje. Konsekwencje takie, że po prostu część uczniów jest w danym momencie na przykład nieobecna na lekcjach oraz inne różne wady, dlatego lepiej jakbyśmy do szkół powrócili. Ale żebyśmy powrócili do szkół, no to musi być rozpoczęta i rozwinięta, przynajmniej według mnie, akcja szczepień dla nauczycieli po to, aby czuli się w szkole bezpiecznie, bo przypomnę, że po powrocie do szkoły we wrześniu i w październiku później przyszła druga fala koronawirusa. Z tego co ja wiem i się orientuję, to znakomita większość moich znajomych nauczycieli jest gotowa na szczepienia i jest chętna się zaszczepić. Między innymi właśnie po to, żeby normalnie wrócić do szkoły i normalnie nauczać.
No właśnie, te szczepienia od piątku właściwie będzie można zapisywać się gremialnie na te szczepienia tej grupy pierwszej, czyli osób po 80 roku życia. W tej grupie również są nauczyciele. To zwiększy rzeczywiście bezpieczeństwo pracy i czy nauczyciele rzeczywiście tak bardzo chcą się szczepić, bo wiemy, że różnie z tym bywa w społeczeństwie.
Oczywiście znam też nauczycieli, którzy są sceptyczni wobec szczepień i także należy zrozumieć ich argumenty. Ja wiem, że jeżeli nie będzie przeciwwskazań, to na pewno się zaszczepię, ponieważ chcę się czuć bezpiecznie w szkole i po prostu do szkoły wrócić w czasie rzeczywistym i w przestrzeni rzeczywistej. Nauczam zdalnie już od marca. Oczywiście da radę to robić, przygotować do matury nawet. Natomiast, tak jak wspomniałem dzisiaj, ma to swoje mankamenty. Oczywiście ta akcja szczepień dla nauczycieli będzie siłą rzeczy rozłożona w czasie, chociażby z uwagi na to, że około 600-650 tysięcy, różnie dane podają, osób w Polsce wykonuje ten zawód. Więc aby je zaszczepić, plus jeszcze druga partia szczepionki, no potrzebny jest czas. Natomiast rząd przygotował tą strategię szczepień i mam nadzieję, że wkrótce one się rozpoczną i kwestią może 2-3 miesięcy będzie zaszczepienie całej tej populacji, o której mówię, czyli tej grupy zawodowej.
Ale zanim dojdzie do szczepień, to przed tym, jak mówił wczoraj na naszej antenie wojewoda lubuski Władysław Dajczak, rozpoczęło się wielkie testowanie nauczycieli, całej kadry u nas w województwie lubuskim. Do tego badania zgłosiło się ponad 70% kadry. No wydaje się, że powinno być 100%. Nauczycielom powinno zależeć chyba na tym, czy są sami bezpieczni, czy też może są nosicielami wirusa i nie powinni w tym momencie przebywać w miejscach bardziej publicznych. A jednak nie wszyscy państwo już uczestniczyli też w Zielonej Górze w tym pobieraniu wymazów?
Ja osobiście nie, dlatego że ja nie nauczam klas 1-3. Mówimy tu o wychowaniu wczesnoszkolnym. I rząd rozpoczął akcję przesiewowego badania nauczycieli po to, aby mieć dane, ile tych nauczycieli mogłoby ewentualnie rozpocząć naukę w rzeczywistości. Oczywiście to będzie również skorelowane z akcją szczepień tych nauczycieli, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. Początkowo brano pod uwagę tylko dwa województwa, świętokrzyskie i małopolskie, aby tam uruchomić naukę w klasach 1-3. Natomiast po analizie danych statystycznych zdecydowano, że będzie to w całym kraju. Także zdecydowały o tym opinie ekspertów, że akurat w tym wieku dzieci powinny jak najwcześniej wracać do szkoły, ponieważ zdalne nauczanie dla tak małych dzieci jest, nie powiem, że mało efektywne, ale na pewno mniej efektywne niż nauczanie w rzeczywistości.
Dobrze, przejdźmy do spraw miejskich, bo jest pan radnym miasta Zielona Góra, a przed nami bardzo ważna sprawa, czyli budżet obywatelski, który co roku musi być zrealizowany, bo taka jest decyzja i takie są wytyczne ustawowe. Zielona Góra również się przymierza do tego budżetu obywatelskiego, jednak będzie on wyglądał zupełnie inaczej. Wszystko poprzez formę elektroniczną, do której miasto się dopiero przymierza. Damy radę zrealizować ten budżet obywatelski w takim stopniu, jak w poprzednich latach? On cieszył się dużą popularnością.
Bardzo dużą popularnością. Przypomnę, że miasto Zielona Góra o wiele szybciej rozpoczęło realizację w ramach budżetu miasta, budżetu obywatelskiego, jeszcze kiedy nie było to dla gmin obowiązkowe i cieszył się olbrzymią popularnością. Ja sam nauczam w III Melo i moja szkoła skorzystała z tego budżetu obywatelskiego. Dzięki temu mamy nowoczesną stołówkę i nowoczesną salę gimnastyczną, o co wnioskowali od wielu, wielu lat uczniowie, ale także wiele innych fantastycznych pomysłów zostało zrealizowanych z budżetu obywatelskiego i też pamiętajmy, że od pewnego czasu również można było elektronicznie głosować w budżecie obywatelskim. Oczywiście były tam różnego typu wątpliwości co do rzetelności tego głosowania, ale czasy są takie, jakie są. No i ja w czasach pandemii, a jeszcze przed zakończeniem akcji szczepień, no nie wyobrażam sobie, że ktoś chodzi i zbiera podpisy tak w rzeczywistości, dlatego miasto chce uruchomić tam platformę elektroniczną, aby można było i zgłaszać zadania, i zbierać głosy pod danym zadaniem, mówiąc krótko, zdalnie, czyli w sposób bezpieczny.
No ale kilka lat temu pojawiły się takie wątpliwości. Było nawet zgłoszenie na policję w sprawie dopisywania się w formie elektronicznej. Jedna osoba za kilka osób wypełniała wniosek. No tego należałoby chyba w takiej formule szerokiej, elektronicznej zupełnie uniknąć i no, wykonać takie czynności, które będą zapobiegać tego typu działaniom.
Ale rzeczywiście, ja właśnie o tym przed chwilą wspomniałem, że były wątpliwości dotyczące właśnie tego, czy trzeba by jedna osoba nie głosowała kilkukrotnie, albo na przykład, czy głosowały osoby, które tak naprawdę nie głosowały, ale ktoś dysponował ich PESEL-em. Tutaj bezwzględnie, jeżeli miasto chce, aby ludzie mieli zaufanie do takiej ścieżki procedowania budżetu obywatelskiego, a miasto bezwzględnie musi zapewnić to minimum bezpieczeństwa cyfrowego, czyli po prostu przypilnować, aby tego typu wątpliwości nie pojawiły się więcej, które miały miejsce kilka lat temu. Miasto ma przecież informatyków, ma też możliwości finansowe, aby takie cyberbezpieczeństwo zapewnić.
Uważa pan, że w dobie pandemii, gdzie rzeczywiście wpływy do budżetu miasta, do budżetu wielu miast i gmin są mniejsze, taki budżet obywatelski ma rację bytu, czy te pieniądze nie powinny być skierowane na likwidację chociażby skutków pandemii koronawirusa?
Ja tylko przypomnę, że spora część zadań w budżecie obywatelskim to są zadania inwestycyjne. Ludzie chcą drogę, ludzie chcą chodnik, ludzie chcą, tak jak na przykład moi uczniowie, salę gimnastyczną, to są inwestycje, przy których pracują również albo przede wszystkim lokalne firmy. Dzięki temu mają ludzie zatrudnienie i dzięki temu poprawia się infrastruktura, nie tylko techniczna, ale społeczna. Przypomnijmy chociażby z ostatniego budżetu, tego, który zaczął być realizowany, no, zaplanowany przez mieszkańców przepiękny plac zabaw, który ma powstać na osiedlu Mazurskim, taki ośrodek kreacyjny, tak? To jest młode osiedle rozwijające się, tam mieszkają małżeństwa, które mają dzieci i brakuje takiego miejsca. To jest właśnie rozwój infrastruktury społecznej, więc dzięki budżetowi obywatelskiemu budujemy nie tylko drogi i chodniki, ale także takie elementy, na którym zależy mieszkańcom w zakresie chociażby polityki społecznej.
Rozmawiając jeszcze o tych inwestycjach, miasto wraz z wojewodą lubuskim, który przekazał część pieniędzy, jak i Urzędem Marszałkowskim, gdzie zostały przeznaczone pieniądze z Efezu na rozbudowę żłobka przy ulicy Wojska Polskiego, dodatkowe 60 miejsc dla maluchów, to załatwi nasze problemy związane właśnie z tym, bo żłobków w Zielonej Górze zawsze brakowało.
No nie załatwi, ale na pewno rozładuje przynajmniej po części tą kolejkę oczekujących. Ja już z panią wiceprezydent Haraźdak od kilku lat rozmawiam na temat konieczności budowy bezwzględnej czwartego żłobka i pamiętam, że pojawił się taki pomysł. Nie wiem, na ile on jest możliwy w dzisiejszych czasach do realizacji, aby żłobek zbudować na osiedlu Czankowa albo w Łężycy. Chodziło o to, że dzięki takiej lokalizacji będzie można uzyskać zewnętrzne środki. Niemniej tak czy tak, trzeba będzie przynajmniej jeden albo dwa żłobki zbudować. Przydałby się niewątpliwie według mnie żłobek w zachodniej i we wschodniej części miasta, czyli na przykład w okolicach osiedli Pomorskiego i Śląskiego, ale także już w okolicach osiedla Przyjaźni, bo te żłobki, które posiadamy, no to raczej można powiedzieć są nie w ścisłym centrum, ale raczej są ulokowane w centrum miasta. Każde miejsce uzyskane w tych starych lokacjach jest na wagę złota i ja jak najbardziej kibicuję, ponieważ to do mnie jako do radnego wielokrotnie, proszę mierzyć, dziesiątki razy zwracały się młode mamy, które chcą wrócić do pracy, a nie mają z kim zostawić dziecka.
Na dzisiaj tych żłobków mamy trzy w Zielonej Górze, bo ten czwarty to oczywiście filia żłobka przy ulicy Wandy. Przystosowanie tej inwestycji to blisko 700 tysięcy złotych. No potężne pieniądze. Widać, miasto chce inwestować właśnie w tę sferę dla najmłodszych.
Ja powiem panu, panie rektorze, tak. Wielokrotnie spotykam mieszkańców osiedli Pomorskiego, Śląskiego, Mazurskiego, w tym bardzo dużo młodych ludzi. I oni mi mówią w ten sposób. My na przykład studiowaliśmy na Uniwersytecie Zielonogórskim, albo po prostu przyjechaliśmy do Zielonej Góry. Chcemy tutaj urządzić sobie życie. Kupiliśmy mieszkania, wynajmujemy mieszkania, staramy się o mieszkania KTBS-u. Chcemy mieć po pierwsze pracę, po drugie mieszkanie, a po trzecie, jeżeli mamy zostać w Zielonej Górze, nie wyjeżdżać, a innych zachęcać, to potrzebujemy właśnie tej infrastruktury społecznej. Żłobków, przedszkoli, szkół, placów zabaw. To jest trzeci taki strategiczny cel do osiągnięcia dla każdego małżeństwa, które planuje mieszkać w Zielonej Górze i tutaj mieć swoją rodzinę.
I oby tych zachęt było jak najwięcej. Naszym gościem był dziś pan Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania w Radzie Miasta Zielona Góra. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.